Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Kościół w Korei Ziemi Świętej przygotowuje się na spotkanie z papieżem.
Zbliża się pierwsza rocznica wyboru Franciszka. Szczególnie uroczyście będzie ona obchodzona w jego ojczyźnie.
W Madrycie modlono się w 10. rocznicę zamachu terrorystycznego na dworzec Atocha.
Witamy 11 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Z wielkim entuzjazmem przyjęto w Korei Południowej wiadomość o wizycie w sierpniu papieża Franciszka. Jak piszą tamtejsi biskupi w specjalnym przesłaniu, wydarzenie to będzie miało charakter nie tylko krajowy, ale i kontynentalny. Mimo gwałtownego rozwoju kościoła w Korei Południowej, katolicyzm w tym kraju jest wciąż wyznaniem mniejszościowym. Stąd przed duszpasterzami stoi obecnie również zadanie wyjaśnienia ludziom, kim jest papież i jakie znaczenie ma jego przyjazd do Korei.
Dotyczy to także ubogich, których jest tam sporo, a którymi zajmuje się tamtejsza Caritas. W jednym z jej ośrodków, na peryferiach Seulu, schronienie znajduje około 500 bezdomnych, wśród których pracuje ojciec Vincenzo Bordo. Zdaniem włoskiego misjonarza wizyta Ojca Świętego, tak bliskiego ludziom ubogim i zepchniętym na margines, jest bardzo istotna także ze względów ewangelizacyjnych.
Kościół bardzo się zmienił w tych latach. Zmieniło się społeczeństwo, a zatem i Kościół. Przyjechałem do Korei w roku 1990. Wówczas na niedzielnym msze uczęszczało 80% wiernych. W kościele było nie tylko tłoczno, ale widać było wielu młodych. Po 20 latach procent uczęszczających w niedzielę do kościoła oscyluje wokół 25-30%. I dotyczy to przede wszystkim osób starszych. A zatem daje się we znaki problem sekularyzacji i potrzeba nowej ewangelizacji, nowego wizerunku kościoła. Chodzi o nowe sposoby przekazu wobec zmienionej rzeczywistości. Właśnie tego bardzo tu trzeba.
Stary Cadillac, którym Paweł VI pielgrzymował po Ziemi Świętej, został ofiarowany w darze Franciszkowi. Samochód jest odnawiany i przygotowywany do tego, by papież w czasie swej majowej podróży mógł nim pielgrzymować po ojczyźnie Jezusa.
Cadillaca z 1964 roku sprezentował Pawłowi VI ówczesny król Jordanii. Po pielgrzymce samochód pozostał w Ziemi Świętej i był przechowywany w Patriarchacie Maronickim w Libanie. Teraz kardynał Beshar Abu Trozraj zaproponował łacińskiemu patriarszy Jerozolimy, by samochód podarować Franciszkowi. Watykan nie zdecydował jeszcze, czym papież będzie jeździł w Ziemi Świętej.
Franciszek w ciągu roku swego pontyfikatu zrewolucjonizował relacje między papieżem a wiernymi. Stało się tak dzięki pewnej koncepcji sakralności papiestwa, która wyraża się w realnej bliskości wobec ludzi, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Jezusa. Franciszek porzucił natomiast taką ideę sakralności, według której Ojciec Święty to ktoś wyniesiony na piedestał, kto dopiero stamtąd schodzi do innych w akcie życzliwości. Takie zdanie wyraził kardynał Francesco Coco Palmerio w wywiadzie udzielonym włoskiej agencji ANSA w związku z rocznicą pontyfikatu.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych zwrócił uwagę, że wraz z wyborem Franciszka nastał w Kościele okres dyskusji. Zaznaczył przy tym, że swoboda wymiany opinii nie oznacza kwestionowania doktryny. Mówiąc, co się myśli, nie udajemy, że problemów nie ma, jak w przypadku osób rozwiedzionych, a żyjących w nowych związkach, powiedział kardynał Coco Palmerio. Według niego kolejną nowością jest fakt, że być może papiestwo nie będzie już koniecznie dożywotnie. Każdy zadecyduje w zgodzie z własnym sumieniem, wyjaśnił włoski purpurat. Podkreślił przy tym serdeczną prostotę, z jaką Franciszek odnosi się do spotykanych osób, co robi duże wrażenie również na kardynałach. To nie jest wyuczona życzliwość, ale dzielenie się wiarą w Jezusa i wynikającą z niej miłością do ludzi, uważa watykański kanonista. Wyraził on też przekonanie, że taka postawa już się przekłada na odradzanie się wiary w Kościele.
Najbliższy czwartek będzie w Buenos Aires głównym dniem obchodów rocznicowych wyboru mieszkańca tego miasta, kardynała Jorge Mari Bergoglio, na stolicę Piotrową. Szeroki program uroczystości obejmuje celebrację szeregu mszy dziękczynnych, cykl konferencji, specjalne wydania czasopism oraz okolicznościowe programy radiowe i telewizyjne.
Punktem centralnym będzie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem aktualnego arcybiskupa kardynała Mario Poliego w stołecznej katedrze. Z tego bowiem miejsca wyruszył do Watykanu przyszły papież. We wszystkich kościołach argentyńskiej stolicy będą odprawiane specjalne nabożeństwa. Wyjątkową oprawę ma mieć msza, którą przygotuje Bazylika Świętego Józefa. Wznosi się ona w dzielnicy Flores, gdzie Jorge Mario Bergoglio przyszedł na świat. Właśnie w tej świątyni usłyszał on głos powołania kapłańskiego. Szczególną wymowę będzie miała również liturgia w kościele Najświętszej Maryi Panny de Caacupé, położonym w jednej z najuboższych dzielnic Buenos Aires. Pracujący tam kapłani slumsów często byli wspierani przez kardynała Bergoglio.
W jednym z najuboższych zakątków argentyńskiej stolicy, Bajo Flores, przygotuje się telebimy, na których zostanie wyemitowane wideo przesłanie Franciszka nagrane w domu Świętej Marty. Natomiast na miejscowym Uniwersytecie Katolickim odbędzie się sesja naukowa na temat adhortacji Evangelii Gaudium i nauczania obecnego papieża. Z kolei stołeczne Muzeum Kina zorganizowało miesięczny cykl projekcji zatytułowany Kino i religia – Rok papieża Franciszka.
Dokładnie dzisiaj mija 10 lat od zamachu w Madrycie, w którym zginęło 191 osób, w tym czworo Polaków. Modlitwie w intencji ofiar zamachu w madryckim metrze i uroczystej mszy w katedrze Almudena przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Varela.
O godzinie 7:37 rano w podmiejskim pociągu, który wjeżdżał na stację Atocha, wybuchła pierwsza z 10 bomb, które pozbawiły życia 191 osób. Bomby wybuchły także w pociągach na stacjach El Pozo i Santa Eugenia. W Madrycie jest to godzina szczytu. Rannych zostało blisko 2000 osób. Zniszczenia materialne były ogromne. Dla hiszpańskiego społeczeństwa zamach terrorystyczny był wielkim wstrząsem. Na ulice miast wyszły tysiące osób. Symbolem tragedii stała się Polka, 7-miesięczna Patrycja, która zginęła w pociągu z ojcem. Po 10 latach katedra Almudena ponownie gości rodziny ofiar zamachu, powiedział w homilii kardynał Rouco Varela, który przewodniczył mszy żałobnej. Wziął w niej udział król Juan Carlos z rodziną, najwyższe władze państwowe i regionalne, biskupi, rodziny ofiar i liczni mieszkańcy Madrytu. Zamach miał miejsce tuż przed wyborami, które wbrew sondażom wygrali socjaliści, dając początek rządom premiera Zapatero. W pierwszej chwili o zamach została oskarżona baskijska ETA, następnie islamscy terroryści. Jak podkreślają dzisiaj media, po 10 latach i pomimo procesów jest więcej niewiadomych odnośnie sprawców zamachu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Od upadku reżimu Mubaraka w Egipcie radykalnie wzrosła liczba porwań chrześcijańskich dziewcząt. Przed rewolucją mieliśmy 5 takich przypadków na miesiąc. Dziś jest ich średnio 15, podaje Ebram Lewis, założyciel stowarzyszenia, które pomaga ofiarom tego procederu. Porwane dziewczęta zostają zazwyczaj zgwałcone, a następnie zmuszone do poślubienia swego oprawcy i wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Wytatuowany na nadgarstku krzyż, który koptowie dumnie noszą na znak swej wiary, wypala się kwasem.
Zdaniem organizacji pomagającej ofiarom porwań trudno jest oszacować realną skalę tego procederu. Wiele ofiar nigdy się nie ujawnia. W egipskiej mentalności gwałt hańbi bowiem całą rodzinę ofiary. Tym niemniej o skali tego zjawiska świadczy fakt, że przez ostatnie 1,5 roku 5000 kobiet udało się uciec z takich przymuszonych związków i powrócić do wiary chrześcijańskiej. Dla wielu z nich wiąże się to z wielkim życiowym dramatem. Muzułmańskiemu mężowi muszą bowiem pozostawić urodzone z takiego związku dzieci. Rozstrzyga to egipskie prawo, które nakazuje, by w takich sytuacjach dzieci pozostały przy rodzicu, który wyznaje prawdziwą wiarę. Dla egipskiego prawa jest nią islam.
Międzyreligijna Rada Rosji wezwała Rosjan i Ukraińców, by zjednoczyli się i kroczyli własną drogą, a nie tylko biernie przyjmowali wszystko, co proponuje Zachód. W skład tej organizacji wchodzą tylko przedstawiciele religii uznawanych w Rosji za tradycyjne, czyli prawosławia, islamu i buddyzmu. Dlatego nie należą do niej katolicy.
Autorzy oświadczenia wezwali narody Rosji i Ukrainy do ponownego otwarcia się na siebie i zjednoczenia w oparciu o wspólną kulturę i tradycję, aby, jak się wyrażono, zademonstrować światu, że to, co łączy obydwa narody, to nie ekonomiczne interesy czy chwilowa korzyść, a wiekowa przyjaźń oraz moralne i historyczne dziedzictwo. W oświadczeniu podkreślono, że Rosja i Ukraina posiadają wypracowane przez wieki doświadczenie współistnienia różnych kultur, systemów moralnych, tradycji religijnych, które według autorów dokumentu nieznane jest na Zachodzie. Jednocześnie członkowie Międzyreligijnej Rady Rosji wyrazili szacunek dla dążeń różnych sił politycznych Ukrainy skierowanych na zbliżenie z zachodnią Europą pod warunkiem zachowania tolerancji i praw wypowiadania swojego zdania przez wszystkie strony na temat systemu wartości i każdej sfery modelu społecznego państwa. W oświadczeniu nie zabrakło również wezwania do państw Europy Zachodniej, aby była ona gotowa na zmiany, tak jak tego oczekuje się od Ukrainy, posiadającej swoją tradycję moralną i duchową. W podsumowaniu oświadczenia stwierdzono, że Ukraińcy powinni samodzielnie określić swój wybór przyszłości w atmosferze spokoju, prowadząc ogólnonarodowy dialog. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Przedstawiciele kościołów Australii i Papui Nowej Gwinei wyrazili dezaprobatę dla prowadzonej przez rząd australijski polityki wobec osób ubiegających się o azyl w tym kraju. We wspólnym oświadczeniu zwrócono także uwagę na warunki, w jakich przetrzymywani są ludzie w specjalnych obozach zlokalizowanych na różnych wyspach wokół tego państwa.
Uchodźcy, pochodzący głównie z Afganistanu, Sri Lanki, Iraku i Iranu, próbują dostać się do Australii na małych łodziach, najczęściej płynąc z terytorium Indonezji. Jeśli łodzie te zostaną przechwycone przez obronę wybrzeża, migranci przewożeni są wówczas do specjalnych obozów w Papui Nowej Gwinei i Nauru.
Nie wiemy, czy rządy Australii i Papui Nowej Gwinei są świadome powagi sytuacji, czy też jest to po prostu strategia, by zniechęcić każdego przed próbą nielegalnego dotarcia do Australii, powiedział ksiądz Giorgio Licini, rzecznik biskupów Papui. Dodał, że ten drugi kraj znajduje się w niezręcznej sytuacji, jest przeżarty korupcją i w dużej mierze uzależniony od pomocy Australii. Stąd też miejscowy rząd nie mógł odmówić współpracy w kwestii uchodźców. Chodzi mianowicie o podpisane w 2013 roku porozumienie między Australią i Papuą Nową Gwineą. Na jego mocy zatrzymani w drodze do Australii uchodźcy będą umieszczani w obozach w Papui, a stamtąd dalej deportowani do swoich krajów.
W tej sprawie wypowiedzieli się również australijscy zakonnicy. Blisko 180 zgromadzeń rozpoczęło wspólną kampanię pod nazwą Lament Narodowy. Ma ona być chrześcijańską i ludzką odpowiedzią na problem uchodźców. Wielu ludzi w całej Australii jest poruszonych karzącymi i surowymi zasadami i warunkami, którym zostają poddani ubiegający się o azyl w tym kraju, napisali zakonnicy w specjalnym oświadczeniu. Czerpiemy inspirację ze słów papieża Franciszka, który odwiedził obóz uchodźców na włoskiej wyspie Lampedusa. Ojciec Święty mówił wówczas, że często popadamy w obojętność wobec cierpienia innych ludzi i usprawiedliwiamy się, że zajmowanie się nimi nie jest naszą sprawą.
Na 2 miesiące przed egzaminem dojrzałości na Jasnej Górze rozpoczęło się już na dobre pielgrzymowanie tegorocznych maturzystów. Niemal każdego dnia do sanktuarium przybywa teraz młodzież w diecezjalnych pielgrzymkach, prosząc nie tylko o zdanie matury, ale także o dobry wybór dalszej drogi życiowej. W ubiegłym roku co trzeci maturzysta przyjechał do Częstochowy.
Młodzi podkreślają, że matura to przełomowy moment w życiu człowieka i dlatego wspólna modlitwa i zawierzenie Maryi są bardzo potrzebne.
Żeby dokonać dobrych wyborów, żebym się dostał na dobre studia, pomodlę się o takie najprostsze rzeczy.
Mając te 20 lat, tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co chciałybyśmy robić dokładnie. Mamy burzę myśli w głowie i właśnie chcemy poprosić Matkę Boską, żeby nam pomogła w wyborze naszej życiowej drogi.
Pragnę tutaj zawierzyć Matce Bożej całe moje życie i wszystko jej tu powierzyć.
Pielgrzymki maturzystów są już wpisane w tradycję polskiej szkoły. Młodym towarzyszą katecheci i nauczyciele. Diecezjalnym spotkaniom przewodniczą księża biskupi. Na program pobytu w sanktuarium składają się koncerty i świadectwa oraz rozważania i konferencje, w tym roku dotyczące wiary w Syna Bożego, a także powołania. Modlitwa tysięcy młodych potrwa aż do Wielkanocy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.